Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Was w 125. odcinku. Dzisiaj goszczę w swoim podcaście dziewczyny z agencji Webest, które podzielą się z nami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat warsztatów, które mają na celu przygotować klienta do realizacji strony internetowej. Oczywiście jest z nami również partner mojego podcastu, marka CyberFolks, od której możecie kupić domeny i hosting dla swojego WordPressa, a już w najbliższą środę, 6 kwietnia, organizujemy webinar, na którym opowiem o błędach, których nie chcesz popełniać w WordPressie. Link do webinaru znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem maciejkuchnik.pl/125. A teraz zapraszam do rozmowy z dziewczynami. Dzisiaj w podcaście goszczę dwie dziewczyny z firmy Webest i historia tego podcastu, można powiedzieć, sięga chyba kilku miesięcy wstecz, jak zauważyłem gdzieś na ich social mediach informacje o takich warsztatach przeprowadzonych przed tworzeniem strony internetowej. Zainteresowałem się wtedy tym tematem, napisałem do Magdy i finalnie po kilku miesiącach udało nam się umówić na nagranie tego podcastu. Ale zanim przejdziemy do tego tematu warsztatów, to na początek poproszę Was o krótkie przedstawienie się, kim jesteście i czym się zajmujecie.
Dzień dobry, Magda Czekała. Jesteśmy agencją marketingu internetowego Webest. Specjalizujemy się w tworzeniu stron firmowych na WordPressie. Prowadzimy też stałą, regularną opiekę do stron na WordPressie. Mocno się staramy, aby wdrożenia były przemyślane, tak aby strona rzeczywiście wspierała sprzedaż i biznes klienta. Jesteśmy zespołem. Ja w firmie zajmuję się kontaktem z klientami, badam ich potrzeby przed wdrożeniem i koordynuję projekty. Jestem takim pośrednikiem komunikacyjnym między klientem a naszym zespołem specjalistów. Danka natomiast głęboko wchodzi tutaj i szuka dobrych rozwiązań, projektuje, tworzy procedury, bardzo szeroko patrzy na każdego klienta oraz dużo analizuje. Oczywiście to nie tylko chodzi o samą analizę, ale przede wszystkim właśnie o wyciąganie wniosków z tej analizy i na tej bazie proponowanie właśnie dobrych rozwiązań, nie tylko we wdrożeniu, ale też podczas opieki nad stroną. Pracujemy też z grafikiem, programistą oraz kilkoma webmasterami, którzy pełnią u nas funkcję opiekunów dla poszczególnych stron klientów. Zespół wspiera też asystentka, a już niedługo będziemy mieć nową osobę na pokładzie. Będzie to koordynator opieki nad stronami. Jesteśmy w trakcie bardzo ciekawej rekrutacji. No i mamy nadzieję, że ta osoba skutecznie przejmie część moich zadań. Wszyscy pracujemy zdalnie, co robiliśmy już, jak jeszcze nie było to modne. Także pandemia nas tutaj nie zaskoczyła.
Okej, a co było pierwsze w Waszym przypadku? Czy najpierw była agencja i te wszystkie działania, powiedzmy, wokół stron internetowych, czy może najpierw gdzieś tam spotkałyście się z WordPressem? Jak to wyglądało?
A właśnie, nasza historia jest w sumie długa i sięga magicznego roku 2000. Zaczynałyśmy od takiej pracy etatowej u jednego z większych providerów internetowych w Polsce, bo tak to się kiedyś nazywało. Tam pracowałyśmy w dziale tworzenia stron. Danka jako grafik, ja jako handlowiec, bo też to stanowisko kiedyś się właśnie tak nazywało. Poznański oddział tej firmy był jednak stopniowo likwidowany. My przeszłyśmy na własną działalność w 2006 roku i przejęłyśmy część klientów tej firmy. Ten background, taki właśnie co robiłyśmy, jest o tyle ważny, że wtedy modne było tworzenie stron na własnych CMS-ach, tak? I rzeczywiście my na takowych działaliśmy. Też jeszcze za czasów Webest w pewnym momencie po prostu utrzymywanie własnego CMS-a zaczęło być nieopłacalne, a w zasadzie niemożliwe, tym bardziej nie mając jakiegoś takiego swojego własnego programisty na etacie. No i właśnie wtedy moja wspólniczka, tak, moja specjalistka właśnie od szukania dobrych rozwiązań, zaproponowała WordPress jako narzędzie do budowania stron. No i tak to się zaczęło, tak? I to chyba już nie wiem, z 10 lat, 8 lat, nie pamiętam, kiedy postawiłyśmy pierwszą stronę na WordPressie, ale jest to dosyć długi czas.
Tak, zakochałyśmy się, wzięłyśmy się za WordPressa i już go na razie nie odpuściłyśmy, nie zdradzamy.
Tak.
A od kiedy w zasadzie pracujecie w taki sposób warsztatowy z klientami i skąd w ogóle wziął się taki pomysł? Czy te warsztaty są z wami gdzieś tam od samego początku tworzenia tych stron, czy może gdzieś tam w czasie wypracowałyście taki model?
Maćku, zaczynasz od bardzo trudnego pytania. To pracujemy tą metodą od wielu lat. Trudno jest mi sobie przypomnieć, co konkretnie, od czego konkretnie się zaczęło, ale na pewno była to kwestia tego, że same brałyśmy udział w szkoleniach warsztatowych i po prostu na własne oczy zobaczyłyśmy i poczułyśmy, jakie efekty daje praca zespołowa. To jest jedna kwestia. A druga to, że mamy takie ambicje, żeby tworzyć strony firmowe wspierające w sprzedaży, to co już Magda mówiła. No i żeby tak się stało, to do tego potrzebujemy dobrego planu i to jest połowa sukcesu projektu. A po drugie, stawiamy na współpracę i współodpowiedzialność klienta. Zakładam, że to klient najlepiej zna swój biznes i swoją branżę. Natomiast my realizujemy projekt jako zespół specjalistów. My operujemy językiem programisty, grafika, marketingowca i w związku z tym, zanim zabierzemy się za projektowanie, to ustalamy z klientem wymagania, rozwiązania w taki sposób, żeby obie strony się dobrze rozumiały. I spisujemy to za klienta. Dzięki czemu unikamy nieporozumień przy realizacji projektu. Klient też odzyskuje czas stracony na warsztacie i mówiąc stracony tak w cudzysłowie, bo nie traci potem czasu na zgłaszanie miliona poprawek. Albo tłumaczenie, że w sumie to miał coś innego na myśli. A nie wiem, czy zdarzają ci się, Maćku, takie sytuacje.
No właśnie tutaj, szczerze mówiąc, ja trochę odszedłem od takiej współpracy bezpośredniej z klientem końcowym, ale zwykle właśnie to było tak, że przychodzi klient i pierwsze dwa pytania, jakie zadaję, no to jest na kiedy i za ile?
Tak,
dokładnie.
I on, mam wrażenie, trochę chciałby potraktować to w taki sposób, że po prostu przyjdzie, zamówi, złoży zamówienie, za, nie wiem, 2, 4, 6 tygodni dostanie fakturę do opłacenia i będzie miał gotową stronę. I myślę, że też gdzieś tam przez to troszkę odszedłem od takiego modelu bezpośredniej współpracy z klientami na rzecz współpracy czy to z agencjami, czy jako, powiedzmy, człowiek odpowiedzialny za technologię w jakichś większych projektach. No bo jednak tutaj, żeby wydobyć to wszystko z tego klienta, szczególnie jeśli na przykład to był szef firmy, czy ktoś, kto nie do końca gdzieś tam się orientuje w tych tematach marketingowych, no to bywało ciężko. Z tym zresztą teraz, jak tak sobie pomyślałem w momencie, w którym ty opowiadałaś o całym procesie, to mam chyba jeden albo dwa takie projekty, za które klienci zapłacili zaliczki. Rozpoczęły się w jakiś tam sposób te projekty i utknęły na etapie tego, jak klient musiał coś od siebie dać, to znaczy albo przygotować jakieś treści, które niby miał gotowe i miał tylko je wysłać, albo jakieś inne materiały i nigdy do tego nie wrócił, więc myślę, że takie warsztaty, no to byłoby idealne rozwiązanie w takich sytuacjach, bo można było wtedy pomóc klientowi wypracować to wszystko. No ale właśnie pytanie, jak klienci reagują na propozycje warsztatów? No bo pewnie taki klient nie bardzo wtajemniczony w te wszystkie procesy, który po prostu ma jakiś biznes, ale nie dotyczy on bezpośrednio internetu i przychodzi do was i właśnie zadaje to pytanie, na kiedy i za ile? Mhm. Jak oni reagują właśnie na taką formę współpracy? Mhm.
Tak, dokładnie. Takie pytania też znam. za ile i na kiedy. To znaczy tak, my komunikujemy, jak pracujemy już od pierwszej wstępnej rozmowy. I już wtedy klientom podoba się to podejście. Być może dlatego, że my głównie mamy klientów z polecenia i oni już gdzieś tam słyszeli, jak pracujemy, tak? Albo słyszeli, jaki jest efekt tej pracy. Klienci często przychodzą do nas z wizją tego, co chcą, ale też z takim chaosem w głowie, w taki pozytywny sposób chaos w głowie, i oni są tego świadomi, tak? Więc propozycja spotkania się na kilka godzin w jednym miejscu, wspólnie, przegadanie sprawy, sytuacji, tej wizji jest po prostu dla nich atrakcyjna i ciekawa, tak? Jeżeli, jak ja o tym mówię na tym pierwszym spotkaniu. Są też tacy, którzy mają, powiedzmy, jakiś tam taki bardziej obojętny stosunek do warsztatów przed warsztatami, bo uznają, że no tak pracujemy, no to tak będziemy pracować, no i tyle, tak? Natomiast po warsztatach są zadowoleni. I w zasadzie no nie zdarzyło się nam, żeby klient po warsztatach powiedział w zasadzie bez sensu, tak? Albo nic mi to nie wniosło, w ogóle stracony czas. To tak się nigdy nie zdarzyło. Wręcz przeciwnie, tak? Słyszymy, zawsze pytam po warsztatach po prostu, czy to się podobało, co wam wniosło, jak gdyby, jakie macie tutaj podejście do tego, co się odbyło, co usłyszeliście, co wypracowaliśmy. No to ludzie mówią, teraz mi zaczęło świtać, tak? To jest dosłownie cytat z klienta, tak? No i świetnie, właśnie o to nam chodzi, żeby zaczęło im świtać, tak? Albo, nie wiem, pierwszy raz, a to już trzecie podejście do tematu, mam poczucie, że wiem, co mam dalej robić, dlaczego, po co to robię, nie? Czyli tak, podoba się pomysł na dzień dobry i nawet jak ktoś obojętnie do tego podchodzi, to po warsztatach jest z tego bardzo zadowolony.
A jak takie warsztaty wyglądają w praktyce? Podejrzewam, że przez te wszystkie obostrzenia i to, co się dzieje w ostatnich 2 latach, pewnie też przeniosły się te warsztaty do online'u, ale no jak to wygląda u was takiej strony praktycznej?
No mimo pandemii, to jednak takie warsztaty przedwdrożeniowe są zazwyczaj offline. Czyli fizycznie rzeczywiście spotykamy się z klientami albo u niego w biurze, jeżeli ma do tego warunki, albo wynajmujemy salkę w Poznaniu z dużym stołem i rzutnikiem. Są też takie warsztaty offline, znaczy bardziej takie, które doszczegółowią, tak? Jakieś rzeczy, których jeszcze nie zdążyliśmy wypracować na przykład offline, tak? Ale staramy się właśnie spotkać jednak z tym klientem. I te warsztaty są pierwszym etapem po podpisaniu umowy i my nazywamy ten etap etapem planowania. I to planowanie trwa z reguły 2 tygodnie. I wygląda to w taki sposób, że w pierwszym tygodniu Danka analizuje, no mocno tak wchodzi w całą sytuację klienta, w te wszystkie informacje i materiały, które ja zebrałam podczas badania potrzeb. Zagląda do statystyk, analizuje konkurencję i na bazie tej całej analizy powstaje plan warsztatów z dokładną rozpiską godzinową, czym i kiedy będziemy się zajmować, jaką metodą, tak? Taka agenda skrócona zostaje wysłana do klienta i spotykamy się w kolejnym tygodniu, w konkretny dzień. Warsztaty trwają gdzieś od 3 do 6 godzin, w zależności właśnie od tego, ile jest materiału do przepracowania i rzeczywiście, co z tym klientem konkretnie chcemy wypracować, jaki jest cel. No, stosujemy konkretne metody warsztatowe podczas spotkania. Tutaj myślę, że Danka bardziej może wejść w temat całej metodologii.
Bardzo ciekawe, Danka, jeśli mogłabyś przybliżyć właśnie jakieś metody, które stosujecie, które pozwalają wam właśnie wyciągać z tych klientów jak najwięcej informacji.
Przede wszystkim zadajemy dobre pytania i po prostu spisujemy to, co mają w głowach. Spisujemy na różne sposoby, spisujemy wprost w dokumentach, online, tak żeby móc później mieć do nich łatwy dostęp, żeby klient mógł mieć do nich łatwy dostęp. Zapisujemy sobie na kolorowych karteczkach, zapisujemy na ścianie, na gotowych, jakichś przygotowanych formularzach, tak, czy jakichś takich materiałach, żeby ta praca szła sprawnie. Czasem trzeba coś wymyśleć, tak? Nie mamy czegoś i potrzebujemy coś wymyśleć. Wtedy robimy taką burzę mózgów. Czasem już te pomysły mamy, tak? Pomysły albo materiały. Wtedy korzystamy na przykład z metody sortowania kart. Kiedy już projektujemy stricte stronę, czasem dochodzimy z klientem do takiego etapu, że projektujemy albo jakiś scenariusz, albo jakąś funkcjonalność, albo na przykład zawartość strony startowej, to stosuję taką metodę prototypowania, czyli używam karteczek, żeby sobie poukładać z klientem, na czym nam najbardziej zależy, jaką treść w ogóle potrzebujemy. Ogólnie czerpiemy dużo z metody design thinking, czyli takiego podejścia od strony użytkownika, tak? Ważne jest to, co ma do powiedzenia biznes i potrzeby biznesu, ale na równi stawiamy potrzeby użytkowników, bo strony robimy no przede wszystkim dla użytkowników. Z takich jeszcze pojedynczych, jakichś konkretnych metod to bym mogła wymienić analizę SWOT, czyli słabych, mocnych stron. Mogę też wymienić metodę Rich Picture, czyli takie spojrzenie szersze na uczestników, na korzystających bardziej ze strony, wtedy kiedy mamy kilka grup docelowych z różnymi potrzebami i kiedy strona jest używana w różnych celach, tak? Jeśli stara strona sprawia jakieś problemy, to wtedy ta metoda jest dobra. No i też tak jak już Magda mówiła, ja się przygotowuję do takiego warsztatu, przyglądam się konkurencji, przyglądam się czasem trendom i pokazuję wyniki tej analizy klientowi i wspólnie się zastanawiamy, jak się tym zainspirować, a w jaki sposób się właśnie wyróżnić od konkurencji.
A jak to wygląda pod kątem takim, kto przychodzi na te warsztaty i ile to jest zwykle osób z danej firmy? Czy to jest właściciel, czy może ktoś, nie wiem, z działu marketingu, czy ze sprzedaży? Jak w praktyce to wygląda? Ile osób przychodzi i kto to jest? Jakie to są stanowiska w tych firmach?
Maćku, bardzo dobrze się domyśliłeś. Właśnie takie osoby zapraszamy na warsztaty. Jeśli to jest mała firma, a z takimi firmami też współpracujemy, no to ona nie ma działu marketingu, czasem nawet nie ma sprzedawcy, więc wtedy przychodzi tylko właściciel. Zawsze musi to być osoba decyzyjna, tak? Natomiast jeśli ma większy zespół, więcej osób, które właśnie mają coś do powiedzenia albo od strony marketingu, albo od strony użytkownika, czyli ci ludzie w firmie, którzy kontaktują się z klientami, to ja bardzo chętnie ich widzę na warsztacie. Chętnie z nimi rozmawiam. Więc spotykamy się co najmniej w trójkę, a maksymalnie chyba nam się zdarzyło pod 10 osób, może troszkę mniej.
10 osób, prawie czy tam powiedzmy 8, no to już jest dosyć spora grupa na takich warsztatach. I pytanie, czy jakieś trudności, problemy się pojawiają przy warsztatach właśnie w momencie, gdy jest na przykład więcej osób, albo też nasunęło mi się coś, z czym sam się też spotykałem często, że właściciel firmy miał taki punkt widzenia, powiedzmy kogoś, kto dogłębnie zna temat tego jego obszaru biznesowego, natomiast zupełnie nie potrafił jakby wejść w buty klienta, że tak powiem, i większość, nie wiem, rzeczy, które dla niego były oczywiste, dla klienta mogły być cennymi informacjami. Zastanawiam się, czy macie z takimi przypadkami styczność.
Masz rację. Zupełnie inaczej pracuje się na warsztacie, na którym jest obecny tylko właściciel, jedna osoba. Wtedy niektóre sprawy idą sprawniej, no bo mamy do wysłuchania tylko jedną osobę i ona no, gdzieś tam ma jakąś spójną wizję. Natomiast jeśli jest więcej osób, to organizuje tą pracę inaczej. Na przykład mogę zorganizować jakąś pracę w grupach, czyli naraz mogę zapowiedzieć, no teraz mamy do przerobienia trzy tematy, pierwsza grupa zajmuje się pierwszym tematem, druga drugim, trzecia trzecim i robimy trzy rzeczy naraz. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy mamy dwóch wspólników albo jakieś dwie mocne osobowości i wiemy, że one się ścierają. Wtedy wyzwaniem jest znalezienie takich ustaleń, na które zgodzą się obie strony. Jednak jakby ten problem ilości osób nie jest największy. Tak ogólnie to ja, Maćku, zakładam, mam sobie takie w głowie założenie, może dlatego, że sama projektowałam, projektuję strony, że zrobienie strony na WordPressie jest proste. I zakładam, że wielu przedsiębiorców radzi sobie z tym samodzielnie. Niekoniecznie na WordPressie, ale w każdym razie postawienie strony nie jest w dzisiejszych czasach czymś, co potrafią tylko specjaliści. I zakładam, że po prostu niektórzy przedsiębiorcy uważają, że nie mają czasu albo spodziewają się jakichś problemów technicznych i stwierdzają, dobrze, dam to freelancerowi, niech on mi to, web deweloperowi, tak, niech on mi to zrobi sprawnie. Natomiast jeśli klient przychodzi do agencji marketingowej, to znaczy, że ma jakiś inny problem. I zakładam, że on najczęściej jest gdzieś w obszarze marketingu, komunikacji, strategii, wizerunku, w produktach, w ofercie, albo jakiś organizacyjny problem. No, czy ten, o którym wspominałam, że gdzieś tam są różne wizje w firmie i ciężko je pogodzić. I naszym największym wyzwaniem jest jak najszybciej zorientować się, o co tak naprawdę chodzi i z czym potrzebuje wsparcia.
Trochę takim psychoterapeutą.
Żeby nie było tak...
Trochę takim psychoterapeutą jesteśmy, prawda?
Podam przykłady z życia. Jest za dużo pomysłów, a za mało zasobów na ich realizację. Albo dotychczasowa komunikacja jest niespójna. Albo wizerunek zupełnie nie odpowiada temu, co oni robią i co o sobie mówią, jak chcą być postrzegani. Albo jest dużo treści i nie ma pomysłu, jak je uporządkować, albo odwrotnie, jeszcze w ogóle nie ma tekstów do strony. No i głównym wyzwaniem, głównym celem warsztatu jest rozwiązanie takich problemów. A ja przed warsztatem nie znam rozwiązania. Ja chcę je znaleźć wspólnie z tymi ludźmi, których na ogół jeszcze w ogóle nie znam. Jeśli nie uda się nam znaleźć rozwiązania na warsztacie, to projekt albo nie wystartuje, albo gdzieś utknie. Na czymś utkniemy i będzie trudno go zrealizować, trudno będzie go zakończyć. Więc mi bardzo zależy nie na tym, żeby przerobić jakieś ćwiczenia, a żeby rozwiązać problemy, żeby uzyskać odpowiedzi. No i do tego chcemy się zmieścić w określonym czasie. No i właśnie jeszcze jedna trudność wiąże się właśnie z czasem, bo zwykle planuję dużo zadań, a klienci nie są przyzwyczajeni do takiej pracy, do takich pytań. No, często słyszymy, że pierwszy raz w ogóle pracują w taki sposób. No i efekt jest tego taki, że na koniec czasem im wybuchają mózgi. No albo tak ostro parują.
Czyli klient idąc do was nastawia się na coś takiego, że to teraz mam trzy luźne godziny, wypiję kawkę, zjem ciasteczka, pogadamy sobie o naszej nowej stronie, nie? A tu jednak przychodzi i wymagacie dosyć ostro, nie?
Dokładnie.
No, myślę, że tak nie do końca się spodziewa aż takich właśnie efektów, które gdzieś tam mu jakieś szufladki pootwierały, tak, coś mu się poukładało, że bardziej jest zaskoczony pozytywnie i zmęczony tak myślowo, tak. Widać, że czasami potrzebujemy przerwy, żeby znowu zrodziły się jakieś nowe pomysły, tak.
Ale to właśnie jest takie podejście, które wydaje mi się jest jedynym słusznym podejściem. A niestety większość klientów właśnie podchodzi do tych tematów na zasadzie takiej, że po prostu chcą zamówić stronę i chcą mieć to z głowy. I to szczególnie właśnie w tych mniejszych biznesach, tak jak mówiłyście, gdzie nie ma nawet osoby odpowiedzialnej za marketing czy za sprzedaż, tylko jest ten szef, który decyduje o wszystkim. I niestety często bywa tak, że on trafia na przykład na jakiegoś początkującego freelancera, który zaproponuje mu stronę na gotowym motywie. No i jeśli tam w gotowym motywie będzie jakaś sekcja, no to okej, fajnie, my też zrobimy na naszej stronie to, bo to fajnie wygląda albo wygląda profesjonalnie, ale nijak się to nie pokrywa z tym biznesem klienta, a myślę, że to podejście, które stosujecie, jest bardzo fajne właśnie pod kątem tego, żeby zacząć od potrzeb, a potem myśleć o rozwiązaniach, a nie odwrotnie. Zresztą w WordPressie ja też bardzo często, w tym środowisku WordPressowym bardzo często zauważam taki efekt przy doborze rozwiązań, doborze wtyczek czy jakichś innych komponentów na stronę, gdzie początkujący użytkownicy przychodzą i pytają, jakie wtyczki polecacie na bloga, i wtedy zawsze piszę, że zacznij od kartki i ołówka, spisz sobie czego tam potrzebujesz, a dopiero potem szukaj rozwiązań w postaci wtyczek czy jakichś tam innych narzędzi. A czy było kiedyś tak, że na przykład klient przyszedł na takie warsztaty i po uświadomieniu tych wszystkich potrzeb, tych wszystkich obszarów, które poruszacie na warsztatach, że na przykład stwierdził, czy wspólnie stwierdziliście, no, że strona nie jest potrzebna, tak? I że nie wiem, może wystarczy jakiś profil na Facebooku albo coś takiego, albo czy w ogóle klient stwierdził, że nie wiem, że nie jest gotowy jeszcze na realizację tej strony i odpuszcza temat. Były takie przypadki?
Okej, to się dzieje wcześniej. Zdarza się nam, że Magda robi wywiad z klientem, ja na to patrzę i mówię, ale ja w ogóle nie wiem, czego klient chce. Ja nie jestem pewna, czy on potrzebuje strony, tak jak mówisz. I wtedy zapowiadamy klientowi ewentualnie, tak, warsztaty, na których, które jeszcze nie są takim warsztatem stricte powiązanym z tworzeniem strony, czyli musimy zrobić sobie taki warsztat przygotowawczy, raz się spotkać i zrobić taki warsztat przygotowawczy, na którym się dopiero zastanowimy, czy na pewno potrzebujemy strony, albo jeszcze co potrzebujemy zrobić wcześniej, zanim będziemy mogli podejść do projektowania strony, tak? Czyli możliwe, że jednak najpierw trzeba opracować takie sprawy związane z marką, związane z wizerunkiem, związane z tekstami. Jeśli jest taka sytuacja, że no widzę, że, no, że klient no, no nie potrzebuje strony, bo jest to na przykład lokalna firma i jej w zupełności wystarczy wizytówka w Google albo profil w mediach społecznościowych, żeby od czegoś zaczął, to tego dowiaduje się od nas wcześniej i wtedy, no wtedy raczej się nie spotkamy na warsztacie.
Tak, tak, to tutaj mogę to potwierdzić, że zdarzyło mi się wielokrotnie, tak, że klient dzwoni i pyta wprost o stronę, a po kilku takich dodatkowych pytań z naszej strony i po odpowiedziach, tak, z naszej strony pada, że wystarczy ci profil na Facebooku. Naprawdę, zacznij od tego, tak? I często są to też znajomi, którzy mają jakieś małe, lokalne biznesy i myślą, że bez tej strony sobie nie poradzą. Tak? I takie doradztwo w tym zakresie, że nie zaczynaj od strony, zacznij od czegoś innego, od innych kanałów, jest też bardzo cenne. Ja, że po jakimś czasie ten klient, ten znajomy przychodzi do mnie i mówi: Magda, miałaś rację. Ja, że jest okej, mi to wystarczyło. Także to jak najbardziej. I też zdarzyło mi się z jedną klientką, że po tym badaniu potrzeb, które robimy, zanim złożymy ofertę na stronę, wprost mi powiedziała, że już same pytania, które zadajemy podczas tego badania potrzeb, tak jej poukładały w głowie i tak rozwiały wątpliwości, że ona już jest bardzo pewna, że to, co zrobimy, będzie rzeczywiście to, co rzeczywiście chce. Nie? Także bardzo mocno naciskamy na dialog z klientem, nawet jeszcze przed podpisaniem umowy, zanim wyjdzie oferta. To bardzo dużo wyciągamy od tego klienta, co potem oczywiście też się przydaje właśnie na warsztatach.
No mi tutaj się przypomina taka sytuacja z samego początku pandemii, gdzie w zasadzie nie było wiadomo, o co chodzi, jak to będzie wyglądać. I dosłownie w przeciągu, nie wiem, 2 tygodni chyba dostałem kilka, jak nawet nie kilkanaście zapytań od albo znajomych moich znajomych o jakieś tam, powiedzmy, formy sklepu internetowego. I to byli ludzie zwykle, którzy prowadzili biznes na przykład, nie wiem, 20 lat, tak stacjonarnie sprzedawali tam jakieś, nie wiem, zasłony, załóżmy, czy tego typu rzeczy. No ale teraz stwierdzili, że nagle trzeba robić sklep internetowy, iść do internetu i tam sprzedawać, nie? I to było trochę takie też pytanie w stylu, na kiedy i za ile i co byśmy potrzebowali, żeby zrobić taki sklep. No i w sumie to ja mogłem tam przytulić kilka fajnych zleceń, które bym szybko zrobił i wziął jakieś dobre pieniądze za nie, no ale zwykle kończyło się na tym, że po rozmowie ze mną ten entuzjazm opadał i to, co im doradzałem, to albo, nie wiem, spróbuj sprzedać na Allegro cokolwiek, bo jeśli tam nie sprzedasz albo tam będzie ciężko, no to ze sklepem będzie 10 razy ciężej, bo to, że zrobisz ten sklep, wstawisz swoją ofertę, no to jeszcze niewiele ci da, bo jakoś trzeba tego użytkownika przekierować na tą stronę i pozyskać tego klienta. No i tutaj już przeważnie się kończył ten zapał, bo mieli takie wyobrażenie, że zrobią sklep internetowy i zaczną sprzedawać w internecie, dzięki czemu przetrwają ten okres zamknięcia sklepów i tak dalej. No i tu wychodziło już właśnie, że jednak, no chyba nikt z tych osób, które gdzieś tam pytały mnie te, powiedzmy tam 2 lata temu, chyba nikt z tych osób nie poszedł w stronę internetu, no bo jednak sobie uświadomił, że to nie jest takie proste. I to też na samym etapie, nawet jeszcze przed jakąkolwiek wyceną, czy przed czymkolwiek takim, albo ewentualnie dawałem im rady na zasadzie skorzystaj sobie z jakiegoś gotowego rozwiązania typu Shopper, czy coś, gdzie tam za 100 zł sobie uruchomisz sklep i nie poniesiesz dużych kosztów na samym starcie. Tu jeśli chodzi jeszcze o te koszty, zastanawiam się też, jak podchodzicie do rozliczeń. Nie chcę tutaj rozmawiać o konkretnych kwotach, bo ten cykl życia podcastu jest dosyć długi. Może ktoś nas słuchać za rok czy za dwa i te ceny nijak się będą miały do warunków na rynku. Natomiast zastanawiam się, czy rozbijacie to jakoś klientowi w ofercie, że powiedzmy warsztaty kosztują X, stworzenie strony będzie kosztowało Y i to nam tworzy jakąś łączną sumę. Czy może te warsztaty to jest zupełnie jakby osobna usługa i rozliczacie warsztaty, a potem dopiero przechodzicie bądź nie przechodzicie do tworzenia strony? Jak to u Was wygląda w praktyce, jeśli chodzi o takie biznesowe podejście do tego tematu?
To jest bardzo dobre pytanie. My w ogóle podchodzimy bardzo indywidualnie do klienta. Czyli też wycena warsztatów jest indywidualna i w zależności od tego, czy rzeczywiście, tak jak Danka tutaj wspomniała, tak, czy musimy zrobić takie warsztaty osobne, przedwdrożeniowe, zupełnie tylko po to, żeby w ogóle dojść do tego, jaki jest kierunek dalszych działań, tak, czy jest potrzebna strona, blog, czy może sklep, czy może w ogóle jeszcze jakieś inne działania, i wtedy dajemy wycenę tylko na warsztaty. Natomiast jeżeli z tego naszego badania potrzeb wychodzi, że okej, coś wiemy, tak, mniej więcej wiemy, jakie są cele biznesowe, potrzeby użytkowników, możemy to jak gdyby rozwinąć dalej na warsztatach, a po nich wdrożyć stronę. Wtedy wychodzi oferta, która zawiera albo jedną, albo dwie ceny, ale w każdym razie obejmuje i warsztaty, i wdrożenia. Także jest to mocno indywidualne.
Okej, okay, a co ja jako klient, który właśnie przychodzi do Was i stwierdza, że okej, okay, to może najpierw zróbmy te warsztaty, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Co ja finalnie otrzymuję? Przychodzę do Was na ten, powiedzmy, dzień, gdzie pracujemy razem. I co dzieje się dalej i co dla mnie jest takim produktem tych warsztatów?
Do nas nie przychodzą klienci na warsztaty, do nas przychodzą klienci po stronę. Ewentualnie właśnie czasem mówimy, że no ja tu patrzę, ja nawet nie wiem, czy z tego powstanie strona albo jaki będzie zakres tej strony. To wtedy wyceniamy czy zakładamy, co będzie efektem warsztatów. W każdym razie ogólnie, tak, jeżeli po warsztacie powstają takie dwie grupy materiałów, dokumentów. Jedna część dotyczy ogólnie marki i marketingu. I to są takie fundamenty, na których budowana jest reszta, na których budowana jest komunikacja. I te z tych dokumentów, z tych informacji zakładam, że no my na pewno skorzystamy przy budowaniu strony, natomiast też zakładam, że klient może z tych materiałów później korzystać w swojej komunikacji, w swojej sprzedaży, w innych jakichś projektach marketingowych, które będzie robić niekoniecznie z nami. I to są różne materiały, nie ma tak, że każdy wchodzi z tym samym zestawem dokumentów. Wypracowuje to, czego mi najbardziej brakuje, co najbardziej potrzebuję przy budowie strony, ale to mogą być właśnie z zakresu marketingu. Spisana strategia marki, komunikacji, opisana grupa docelowa albo persony, ich potrzeby, proces zakupowy. Mogą to być jeszcze takie bardzo szczegółowe wytyczne, i te szczegółowe wytyczne to już praktycznie prawie każdemu robimy, to są takie wytyczne do treści i one są pod kątem brandingu, często pod kątem pozycjonowania, zawsze pod kątem nazewnictwa. Są to, mogą to być wytyczne do opisów produktów, jeśli właśnie z tym się klient będzie za chwilkę mierzył. Zbieramy sobie wytyczne do wyglądu. Opracowujemy też bardzo często z klientem taki główny komunikat, czyli co chce o sobie powiedzieć, co z czego chce być zapamiętany. No i ustalamy, jak ta strona internetowa, ta strona firmowa ma się wpisać w całą strategię marketingową jego. Żeby to było jasne dla wszystkich, jasne dla nas i dla klienta. Natomiast druga grupa dokumentów dotyczy już stricte strony, projektu strony. Czyli to będzie plan zawartości, architektury, nawigacji. Mogą to być scenariusze użycia, mogą to być już konkretne specyfikacje do formularzy czy jakichś innych dedykowanych funkcjonalności. Jeśli są do napisania nowe teksty, to może to być szczegółowy plan treści, czyli o czym pisać i czym to ilustrować.
Okej, czyli można powiedzieć, że przechodzicie kompleksowo przez te wszystkie tematy i tak naprawdę mam wrażenie, że to, co będzie się działo dalej, czyli to, co doprowadzi gdzieś tam do powstania tej strony, to jest tylko jakiś jeden fragment tego wszystkiego, co otrzymuje od Was klient. I bardzo fajnie właśnie też powiedziałaś o tym, że ta strona wpisuje się w całość tego działania biznesowego klienta i to jest na pewno bardzo fajne i myślę, że klienci Wasi też to doceniają, że nie otrzymują tak naprawdę tylko strony, tylko coś dużo, dużo większego. A czy na tym etapie tych pierwszych warsztatów poruszacie też jakieś takie kwestie, choćby wizualne nowej strony, czy to jest gdzieś tam realizowane na późniejszych etapach? Co tak naprawdę dzieje się po zakończeniu tych warsztatów? Jakie są te kolejne kroki, zakładając, że właśnie tworzycie tą stronę i za kilka tygodni powiedzmy następuje wdrożenie strony na bazie tego, co wypracowałyście na warsztatach?
My sobie tak nazywamy roboczo warsztaty, czy tak jak Magda powiedziała, planowanie, szczerze planowanie. Okres 2, czasem nawet 3 tygodni, a warsztaty to jest ten jeden dzień, te kilka godzin, które spędzamy razem i zwykle po tym warsztacie upewniamy się, że wszystko to, co sobie powiedzieliśmy, te ważne informacje, że są spisane, ale ja jeszcze często na podstawie tych informacji, które udzieli klient, jeszcze coś sama układam, spisuję, uzupełniam, doprojektuję. Czyli właśnie tak jak mówiłam na początku, że jak na warsztacie dojdziemy, rozwiążemy problem, to niekoniecznie wszystko wypracujemy na warsztacie. Często ja pracuję jeszcze później sama albo z zespołem dalej nad tymi dokumentami, które przed chwilą wymieniłam i uzupełniam jeszcze je o specyfikacje i zadania testowe. I te materiały przekazuję Magdzie.
Tak. My prosimy klienta o akceptację, tak, na tą dokumentację powarsztatową. I jak mamy akcept, to przechodzimy właśnie do kolejnego etapu, gdzie często następnym etapem jest wytworzenie zawartości, tak? Bo na warsztatach jak gdyby zaplanowaliśmy sobie całą zawartość dla poszczególnych działów, powstał taki plan zawartości strony i teraz klient może napisać teksty, dostarczyć nam teksty. Tak? Czyli jest taki etap wytworzenia. Nie czekamy długo, tak? To nie jest właśnie na takiej zasadzie, że czekamy tak długo, aż klient dostarczy nam materiały i dopiero wtedy bierzemy się za wdrożenie, tylko wyznaczamy sobie kolejny, znaczy ten etap jest, trwa konkretny czas, tak? Załóżmy, dajemy sobie tydzień czy dwa tygodnie na to, że klient ma wytworzyć ten materiał i nam dostarczyć. Jeżeli nam tego nie dostarczy, to nie przedłużamy całego projektu, tylko pracujemy nad tym, co mamy, tak? I po przekazaniu tych materiałów przechodzimy do projektowania i wdrażania całej strony, potem przekazujemy do użytkowania tę stronę, potem publikujemy, testujemy, publikujemy i monitorujemy.
Też taką naszą zasadą jest, że na warsztacie staramy się ustalić rzeczy realne, rzeczy do zrobienia, czyli zastanawiamy się, co jest najważniejsze, bez czego nie możemy opublikować strony, no i później dopilnowujemy, żeby te materiały na pewno powstały, żeby one na pewno znalazły się na stronie. Natomiast jeśli pomysłów jest więcej, no to i nie zdążymy ich zrobić w projekcie, no to nie ma problemu, możemy je zaparkować, one mogą być dokończone później.
I to, co jest, wiesz co, Maćku, bardzo ważne, to już też jak gdyby komunikujemy na samym początku, że nie zaczynamy od layoutu, tak? Bo często klient pyta właśnie, kiedy dostanie layout, tak? Czyli my nie zaczynamy od layoutu graficznego, tylko zaczynamy właśnie od zaplanowania tego, wytworzenia zawartości i dopiero jest projekt, tak? Dopiero jest layout. Czyli to jest gdzieś tam po 3-4 tygodniach pracy z klientem. Nie? Dopiero jest projekt, jest wdrożenie i jest ocena tego wdrożenia, a ogólnie plus tego takiego podejścia jest taki, że to wszystko, co sobie przepracujemy na tych warsztatach, to wszystko, co sobie uzgodnimy, tak? To wszystko, co nam klient do tego momentu zaakceptuje, to jak gdyby to już jest, tak? Tego potem już nie ma zmiany, tak? Pod tym kątem, że klient to zaakceptował, on się na to zgodził i jemu się to podoba, tak? I konsekwencje tego są takie, że jak my pokazujemy w końcu tą stronę, tak? Pokazujemy albo layout graficzny, albo pokazujemy na konkretnym wdrożeniu, czy na szablonie, czy na customowym, to poprawek jest naprawdę niewiele. Tak? I to jest po prostu tak duża wartość takiej współpracy z klientem, że najpierw bardzo ciśniemy na to planowanie, a potem dopiero wdrażamy.
No tak, bo tutaj jeśli faktycznie wychodzimy od treści, od tego wszystkiego, o czym powiedziałyście, no to potem i grafik, czy osoba odpowiadająca za projektowanie ma łatwiej, bo wie, co robi i tak naprawdę nie projektuje gdzieś tam po omacku, tylko dokładnie wie, co robi, no i potem programista, który gdzieś finalizuje ten projekt, też nie ma potem miliona tiketów na zasadzie to zmieniamy, to przesuwamy, to wylatuje, tu dorabiamy nową sekcję, więc to też jest na pewno bardzo, bardzo istotne pod kątem kończenia tych projektów w jakimś tam ustalonym terminie i też myślę, no pozwala wam to skutecznie zamykać tę współpracę i przechodzić gdzieś tam do kolejnych etapów, czyli jakiegoś utrzymania. I wydaje mi się, że tak powinniśmy działać wszyscy. Zresztą ja też teraz współpracując nawet bardziej na zasadach takich projektowych, czy to dostaję, nie wiem, jakiś właśnie gotowy layout do wdrożenia, to zawsze też się upewniam 100 razy, czy to już jest klepnięte przez wszystkich świętych, żeby mi ktoś potem nie przyszedł i nie powiedział, że przerabiamy jakąś tam część strony, chociaż ostatnio tutaj jeszcze taka anegdota z jednego z ostatnich projektów, gdzie był w pewnym momencie już taka sytuacja była, że miałem tego projektu trochę dość. Tam znowu wyłożyliśmy się trochę na takich organizacyjnych kwestiach. Temat prosty, sklep na WooCommerce, zaprojektowany przez grafika, grafiki klepnięte przez klienta, wszystko jest ok, pozostało tylko zrobić, wdrożyć i oddać to w formie WordPressa, gdzie klient będzie sobie mógł działać na tym. No i ja sobie tam pracowałem nad tym, potem się okazało, że wracają jakieś dziwne poprawki, których ja za bardzo nie rozumiałem, a okazało się, że projekt, który był w Figmie, był udostępniony mi w jakiś taki sposób, że ja widziałem chyba nie tą wersję, którą powinienem. Co więcej, nie widziałem komentarzy, a w tych komentarzach było mnóstwo cennych informacji typu, że nie wiem, to ma linkować do czegoś tam, to się ma tak zachowywać, to ma działać tak i tak. No i pewne rzeczy trzeba było robić drugi raz i mimo tego, że się 100 razy upewniłem, czy projekt jest ostateczny, klepnięty, czy wszystko jest ok, dostałem zapewnienie tak, nie ma problemu, no to tutaj na etapie udostępniania tego projektu coś nie zadziałało i widziałem troszkę inny projekt niż finalnie był zaakceptowany przez klienta i co więcej nie widziałem tych komentarzy, które naprawdę były źródłem wielu cennych informacji, więc można też się wyłożyć na tego typu problemach.
Okej. My rozmawiając z klientem przez cały dzień też stawiamy na to, żeby sobie uzgodnić cele. Wiemy, co i po co robimy, uzgadniamy to sobie. I później, kiedy pojawiają się poprawki, to one już nie są na zasadzie a mam taki widzimisię, a może spróbujmy tego, a może spróbujmy tamtego, tak? Te uwagi, które dostajemy, sprowadzamy do celów, czyli nawet jeżeli klient zapoda taką uwagę, no nie wiem, coś chce w lewo, coś chce w prawo, wyżej, niżej, to dopytujemy, który z tych celów chcesz osiągnąć albo się domyślamy, tak, że ustaliliśmy, że to jaki jest konkretny cel i w związku z tym, jeśli klient zwraca taką uwagę, to myślimy, aha, no tak, no zakładaliśmy, że to jest najważniejszy cel strony i on może jest faktycznie, da się go jeszcze bardziej wyeksponować albo odwrotnie, tak, że ustaliliśmy, że to nie jest istotne, możemy to zrobić jeszcze niżej, dalej, mniejsze i tak dalej. To bardzo też ułatwia właśnie realizację i zamykanie projektów.
I jeszcze stosujemy też takie coś, że zanim oddamy klientowi, pokażemy, tak, chociażby po raz pierwszy wdrożenie czy layout, to testujemy to też wewnętrznie, tak? Czyli jeżeli w zespole projektowym jest grafik, jest programista, to zanim ich praca zostanie pokazana klientowi, to my we dwie patrzymy jeszcze na to, tak? I rzeczywiście porównujemy to z tym, co zostało wypracowane na warsztatach. Czy to wszystko jest zgodne z ustaleniami. I już na tym etapie jesteśmy w stanie wychwycić bardzo dużo błędów, czy jakichś poprawek, które niepotrzebnie trafiłyby do klienta. Nie? I stąd właśnie ta mała ilość poprawek potem od klienta do nas.
No tak, bo to istotnie też skraca cały proces, jeśli chodzi o realizację zlecenia. No to jeśli chodzi o te warsztaty i to, po co je w ogóle robicie, myślę, że wyczerpaliśmy temat i myślę, że to będzie bardzo cenny odcinek dla wszystkich osób, które są zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, czyli zarówno dla wykonawców, jak i dla zlecających. Ale powiedziałyście też gdzieś tam na samym początku podcastu jedną taką rzecz, o którą chciałbym dopytać, bo myślę, że to też może zainteresować naszych słuchaczy. Wspomniałyście, że rekrutowałyście do swojego zespołu bodajże koordynatora do opieki nad stronami i nawet mi się wydaje, że gdzieś tam widziałem to ogłoszenie chyba na Facebooku. Jakbyście mogły jeszcze tak w trzech słowach podzielić się takim procesem rekrutacji, może takimi wrażeniami, tu już nie będziemy wchodzić jakoś w szczegóły, natomiast chciałbym po prostu zapytać, gdzie szukałyście, czy było łatwo, czy dużo osób się zgłosiło i no i czy macie już tego jednego bądź jedną osobę na to stanowisko.
Znaczy, Maćku, my jesteśmy w trakcie rekrutacji, jeszcze cały kwiecień, tak? Cały kwiecień jeszcze właśnie mamy na to, żeby tutaj wybrać tą jedną, jedyną osobę, ale ta rekrutacja jest bardzo ciekawa i nie była prosta, i nie jest prosta.
Tą rekrutację prowadzimy po raz pierwszy. Dotychczas koordynacją i kontaktem z klientami zajmowała się Magda i robiła to od ostatnich już ponad 20 lat.
Ojej.
I teraz nagle postanowiłyśmy podzielić się obowiązkami, podzielić te role, wydzielić osobno, więc to jest dla nas trudność taka z jednej strony organizacyjna, też sobie w głowie poprzestawiać, że nagle to, co cały czas robiła jedna osoba, która była właścicielem, że chcemy znaleźć do tego kogoś innego. No i tutaj tak długo się zastanawiałyśmy, kogo w ogóle potrzebujemy. I no, my lubimy ogólnie sobie myśleć i planować, więc wyszło nam z tego, że dość dużo chcemy od tych kandydatów, bo że chcemy i żeby mieli jakieś doświadczenie, jakąś wiedzę z projektowania stron i z marketingu, dlatego że no, muszą rozmawiać z klientami, muszą właśnie umieć odpowiadać na te proste pytania, na kiedy stronę i za ile, jak i na jakieś trudniejsze zapytania klientów, a z drugiej strony muszą być dobrze zorganizowani, muszą sobie poradzić z koordynacją pracy, zespołu. My się też opiekujemy stronami, to nie jest jeden klient na miesiąc, tylko to jest wielu klientów, czyli wiele spraw, które trzeba codziennie w głowie jakoś przerobić, wiele różnych zadań, więc ta rekrutacja była dla nas, jest jeszcze tak nadal wyzwaniem i podałyśmy ogłoszenia w portalu pracuj.pl, podałyśmy na LinkedInie, podałyśmy na swoim Facebooku, dostałyśmy kilkadziesiąt zgłoszeń. Większość była w miarę dobra. No myśmy sobie też założyły taki dość rozbudowany, jak na taką małą firmę, jaką jesteśmy, rozbudowany proces rekrutacyjny i na dzień dobry prosiłyśmy o odpowiedzi na kilka pytań i założyłyśmy sobie, że szukamy osoby skrupulatnej, czyli takiej, która odpowie na te wszystkie pytania. No i niestety część kandydatów na tym poległa. Jeśli widziałyśmy, że ktoś mimo wszystko ma poza tym w miarę dobre zgłoszenie, to prosiłyśmy ponownie o dosłanie pewnych informacji. No i teraz ci którzy dosłali, to już byli naprawdę fajni kandydaci, że tak powiem. Natomiast no, teraz trudność polega na tym, że ci, którzy teraz z nami jeszcze rozmawiają, że wszyscy są dobrzy i każdy z nich ma jakieś cechy szczególnie wybitne i teraz zastanawiamy się, przynajmniej ja się zastanawiam, która z tych cech, która z tych osób właśnie najbardziej nam przypasuje, no bo szukamy osoby, która zostanie z nami na lata.
I ten proces rekrutacji jest rzeczywiście dosyć mocno rozbudowany. Robimy to po raz pierwszy. To było, tak jak Danka mówiła właśnie na początku, zgłoszenie, w zasadzie takie podwójne, bo należało wypełnić ankietę, ale także wysłać maila na wskazany adres, co też nie wszyscy zrobili, tak? I to nam też dało tutaj jakieś wnioski. Następnie była taka rozmowa ze mną, wprowadzająca, taka miękka bardziej rozmowa, po czym kandydaci dostali krótkie zadania domowe do wykonania, takie z życia wzięte z obsługi klienta w naszej firmie. Właśnie dzisiaj zakończyliśmy drugą turę rozmów, w której brała udział także Danka. To była taka bardziej rozmowa już kompetencyjna. No i teraz mamy zamiar dać kandydatom kolejne zadania domowe. Wybrać dwie, może maksymalnie trzy osoby, finalnie jeszcze przebadać ich metodą Harrison Assessment, w której same brałyśmy udział i która stwierdziłyśmy, że po prostu jest tak wartościowa i tak pokazuje to, na ile kandydat może być spójny właśnie z naszymi wartościami, z kompetencjami. I dopiero na tej podstawie wybierzemy jedną osobę. Także naprawdę pojechałyśmy tutaj szeroko i głęboko. I to, co jest dla nas najważniejsze w tej rekrutacji, to żeby ta osoba rzeczywiście została z nami na lata.
No a przede wszystkim, żeby dobrze się zaopiekowała tymi zadaniami, naszymi klientami, tak żebyśmy mogły nasz biznes faktycznie rozwinąć, no a nie zamknąć.
No to chyba nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać kciuki za wynik tej rekrutacji i życzyć Wam tego, żeby ten pracownik pozostał z Wami na lata i realizował z Wami tą Waszą wizję, Waszej firmy. I przechodzimy chyba do ostatniego pytania i to będzie pytanie, które otrzymuje każdy z moich gości. Będę pytał tutaj o błędy, jakie zdarzyło Wam się popełnić w związku z WordPressem, bo myślę, że na tych błędach wszyscy możemy się wiele nauczyć i jeśli macie jakiś taki może dziwny, może śmieszny, a może jakiś nieprzewidywalny w skutkach błąd, no to chętnie o nich posłuchamy.
Okej. Opowiem o takim błędzie w założeniach. Rutynowo sprawdzam, czy generuje się mapa serwisu XML dla Google i sprawdzam, czy Google ją widzi, czy według Google jest okej. Ale szczerze mówiąc, nie przyglądałam się dokładnie nigdy takiej sitemapie. I kiedyś po wdrożeniu klient zgłosił mi uwagę, że wygenerowały się złe linki. No i co ciekawe, no była taka bardzo typowa sytuacja, czyli klient mówi, że coś jest nie tak, a ja wchodzę i widzę, że u mnie wszystko jest ok. Ale wtedy klient przesłał mi print screena, no więc no nie miałam podstaw, żeby mu nie uwierzyć i szukałam dalej, no gdzieś coś musi być nie tak. No i okazało się, że ja przeglądałam tą sitemapę, otwierałam tą sitemapę, równocześnie będąc zalogowana jako administrator do WordPressa. Natomiast klient oglądał to no tak, jakby to widziało też Google, czyli jako użytkownik niezalogowany. I faktycznie w tej wersji niezalogowanej były błędne linki, zupełnie nieodpowiadające temu, co było w serwisie. I okazało się, że to był błąd w bardzo popularnej wtyczce do wersji językowych w UPML. Zgłosiliśmy ten błąd, oni natychmiast go naprawili. No ale teraz taki mam wniosek i taką zmianę, że oprócz tego, że sprawdzam ten, czy istnieje ten plik, no sprawdzam też jego zawartość.
No to tutaj możemy sobie chyba przybić piątki, bo dosłownie w tym tygodniu nawet, jakoś na początku tygodnia, nagrywamy to w czwartek, miałem podobną sytuację, że klientka, której tam pomagałem przy sklepie na WooCommerce, zgłosiła mi taki problem, że no wszystko jest okej, tylko jakbyś tam mógł zmienić, żeby ceny wyświetlały się brutto, a nie netto. No ja tam posprawdzałem, no jest ok, wszystko w koszyku się wyświetla brutto, w sklepie się wyświetla brutto, na podsumowaniu zamówienia się wyświetla brutto. Wysłałem jej screen, mówię, ogarnięte, wszystko jest ok. Po czym dostaję maila, że no jednak nie jest ok i zanim jeszcze zdążyłem podejść do komputera, sprawdzić to wszystko, no to mi podesłała właśnie trop w postaci takiej, że no słuchaj, jak jestem zalogowana, to to widzę te ceny ok i są z VAT-em, jest wszystko ok, a jak jestem niezalogowana, no to widzę ceny netto, które wyglądają bardzo dziwnie, więc też bardzo, bardzo podobna rzecz i też można powiedzieć, nie sprawdziłem tego w taki sposób, jak widzi to klient trafiający z Google'a czy skądkolwiek na stronę, więc warto tutaj myśleć też o tych różnych wariantach typu zalogowany, niezalogowany, czy właśnie o wersjach językowych.
Dokładnie, dokładnie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby sprawdzać, kiedyś się sprawdzało w różnych przeglądarkach, teraz to może nie jest aż tak istotne, ale też czasem warto to sprawdzić. No i sprawdzamy wersję mobilną, wersję na desktopie, a o tym zalogowaniu, wylogowaniu, no czasem zapominamy, to jest po prostu dla nas takie przejrzyste. No nie spodziewałam się, że w ogóle taki błąd może wystąpić.
No tak, bo pewne rzeczy robimy już automatycznie i w ogóle nie zwracamy uwagi na takie drobne szczegóły jak zalogowany, wylogowany.
Dokładnie.
Dobrze, to na koniec jeszcze pytanie, gdzie można Was znaleźć, jeśli ktoś by chciał czy to porozmawiać z Wami, czy może zgłosić się do Was na takie warsztaty. Gdzie w internecie albo też w realu można Was znaleźć?
Na naszej stronie internetowej webest.pl opisujemy i pokazujemy, jak pracujemy. Jest tam też przykładowy cennik. No i oczywiście kontakt do nas, także zapraszamy. Prowadzimy profil na Facebooku, mamy też swoje profile na LinkedInie. Byłyśmy na WordCampie w Poznaniu i w Łodzi. Mamy nadzieję, że będzie jakiś kolejny. Może ty coś wiesz, Maćku, na ten temat?
Nie mam jeszcze żadnych oficjalnych informacji. Jakiś czas temu był podcast w tym temacie i wtedy status był mniej więcej taki, że ma kto organizować, ale jeszcze nie ma zielonego światła od centrali bodajże, ale być może coś się zmieniło i może w tym roku faktycznie coś się uda i spotkamy się wszyscy właśnie na jakiejś sali konferencyjnej.
Tak, bo rzeczywiście z tych WordCampów ostatnich mam wielu znajomych na Facebooku, w gronie znajomych i to procentuje potem dalej. Nawiązujemy jakieś współpracę.
No to obyśmy mogli się zobaczyć jak najszybciej właśnie na jakimś WordCampie. Ja Wam bardzo dziękuję za poświęcony czas i przede wszystkim za ten ogrom wiedzy, jaką się tutaj dzisiaj podzieliłyście i myślę, że będzie to też ogromna wartość dla moich słuchaczy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i żegnam się z Wami do kolejnego tygodnia. Cześć!
Dziękujemy bardzo, Maćku, za zaproszenie, mimo że realizacja tego trwała kilka miesięcy, ale dotarłyśmy.
Ja liczę na spotkanie na żywo i dziękuję za wysłuchanie i za zaproszenie.